Tymczasem inspektor Perełka leżał w jałowcach za namiotami. Serce kołatało mu w piersi. Skóra cierpła na grzbiecie, a na czoło wysypywał się zimny pot. Znajdował się przecież o kilka kroków od niezwykle groźnych przestępców. Niedawno skończyli kolację. Mały Perełka tak się przejął swą funkcją, że mimo strachu zanotował w pamięci całe menu. Kolacja składała się z cielęcego gulaszu, z puszek, herbaty i chleba z dżemem. Jak na groźną szajkę, to niezbyt wykwintny jadłospis. Musiał jednak przyznać, że młodzi ludzie mieli wspaniałe apetyty. Z brzękiem wyskrobywali resztki jedzenia z menażek, a wielkie pajdy chleba znikały szybko. Było ich może 10? Wszyscy młodzi, opaleni, weseli, a jednak napawali go wzrastającym lękiem. Najbardziej bał się brodatego Antoniusza, herszta gangu. Nic więc dziwnego, że na moment nie spuszczał go z oczu. Śledził każdy jego ruch, starał się usłyszeć każde jego słowo. Niestety do jego uszu dochodziły tylko strzępy rozmów. Właśnie teraz brodacz zbliżył się do namiotu i zaczął rozmowę z wysokim młodzieńcem w dżinsach i wielkim słomkowym kapeluszu. Jak myślisz, Marek? Zapytał. Kiedy skończycie swoją robotę? Młodzieniec wycierał menażkę. Nie mam pojęcia, bo znaleźliśmy nowe przejście w podziemiach. Perełka zamienił się w słuch. To ciekawe, rzekł Antoniusz. Nie wiesz, dokąd ono prowadzi? Chyba pod basztę. W takim razie będziecie mieli ciekawą robotę. Tak, poślemy grotołazów, bo przejście jest cholernie wąskie. Myślisz, że coś znajdziecie? Nie wiem, trzeba będzie dobrze poszperać. Niebezpieczna robota. Na tym rozmowa urwała się. Brodacz znikł w namiocie, a człowiek w wielkim kapeluszu odszedł w stronę lasu. Perełka był już pewien, że ci tajemniczy ludzie poszukują w podziemiach skarbu, o którym wspominał Paragon. Dlatego straszą i nie chcą dopuścić do rozbiórki lewego skrzydła. Z drugiego namiotu wyłonił się młody człowiek w kraciastej koszuli. Zawołał w stronę grupy stojących na polanie. Ewa! Zbieraj się, bo już idziemy! Młoda kobieta, którą Perełka widział rano z brodaczem, odwróciła się ku wołającemu. Poczekaj chwilę, muszę jeszcze sprawdzić nowe efekty. To powiedziawszy, weszła do namiotu. Po jakimś czasie z namiotu wysunęła się przedziwna postać. Cała w bieli. Głowę miała obandażowaną. Na ramiona miała narzucone muślinowe szaty. Gdy stanęła, wiatr porwał miękkie, powiewne poły i rozwiał je jak skrzydła. Perełka struchlał. Wiedział, że w przebraniu tym wyszła z namiotu młoda kobieta, która przed chwilą rozmawiała o nowych efektach, a mimo to owładnął nim strach. Biała, zwiewna zjawa na tle ciemnego lasu robiła wstrząsające wrażenie. Postać wykonała kilka tanecznych ruchów i naraz cała zaczęła świecić fosforyzującym blaskiem, a ze szczeliny między bandażami w miejscu, gdzie znajdowały się oczy, jak dwa rozżarzone węgliki, błysnęły czerwone światełka. — Znakomicie! — powiedział młodzieniec w kraciastej koszuli. — Uważaj tylko, żebyś nie zahaczyła suknią o krzaki, bo możesz spaść z murów. Zjawa ponownie znikła w namiocie. Perełka odetchnął z ulgą. Otarł rękawem pot z czoła. Zmienił pozycję i pomyślał, że taki duch mógłby w nocy nastraszyć największego śmiałka. Tymczasem młodzieniec w kraciastej koszuli zbliżył się do namiotu brodacza. — Antoniusz! — zawołał. — Jak tam dzisiaj z efektami akustycznymi? Z namiotu dał się słyszeć przyjemny, niski głos brodacza. — Nagraliśmy nową taśmę. Będzie dzisiaj chór cierpiętników i głosy łamanych kołem. Do tego błękitna rapsodia nagrana od końca. Mówię ci, klasa. Najinteligentniejsze duchy nie wymyśliłyby bardziej potępieńczych dźwięków. A efekty naturalne? Nie martw się. Bronek ze swoją grupą zejdą dzisiaj do podziemi. Będą jęczeć na nutę ciao, ciao, bambina. Antoniusz wyłonił się z namiotu. W zapadającym zmierzchu jego ruda broda nabrała żywszych barw i wyglądała groźniej niż w świetle dziennym. Brodacz zawołał gromko: — Czy wszyscy gotowi?
— Tak, tak
— odezwały się poszczególne głosy.
— Musimy dzisiaj wystawić ubezpieczenie, żeby nas nie nakryli. Słyszałem, że w nocy milicja ma urządzić obławę.
— Obławę na duchy
— zaśmiał się ktoś w namiocie.
— Trzeba uważać, żeby nam ktoś nie przerwał przewodu.
W tym momencie Perełka, mimo przejmującego go lęku, zachichotał cichutko. — Uważajcie — pomyślał. — Przewód jest w naszych rękach, a Mandżaro, kiedy zapragnie, będzie mógł go przerwać. Przestępcy oczywiście nie domyślali się grożących im ze strony detektywów niespodzianek. Na rozkaz Antoniusza wyruszali małymi grupkami po dwóch, po trzech w stronę zamku. Polana opustoszała. Tylko w pierwszym namiocie, do którego prowadził przewód, paliło się światło, a na cienkich ścianach z namiotowego płótna widać było wyolbrzymiony, zniekształcony przez załamania cień człowieka.